To mówi Paryż RFI, minęła godzina 18. Dzień dobry, poniedziałek 17 lipca, przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Krzysztofem Rutkowskim, z Piotrem Muszyńskim. Lato zobowiązuje, kanikuła za oknem i upał, a w naszych programach niektóre audycje powtarzamy. Tak będzie w przypadku felietonu poświęconego sprawom gospodarczym autorstwa Piotra Błyńskiego. Anna Bernhardt w magazynie Eureka mówi dzisiaj o rudych mamutach, blondynkach, mamucicach i o kochankach Einsteina. W felietonie sportowym mowa jest o Zidanie, aferze we włoskiej piłce nożnej i o Tour de France. Przedstawimy Państwu także kolejny poświęcony Jacques'owi Brelowi odcinek audycji z serii z archiwum polskiej redakcji RFI, opracowany przez Agnieszkę Kumur. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej pomaga Emmanuel. Tyle zapowiedzi, teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Ponad 40 osób zginęło w wyniku ataku lotnictwa izraelskiego na Liban. Wśród ofiar jest 9 żołnierzy libańskich. Kilkadziesiąt osób odniosło obrażenia. 12 osób cywilnych, w tym 2 kobiety i 3 dzieci, zginęło, gdy izraelski myśliwiec zaatakował mikrobus w miejscowości Rmeile na południe od Bagdadu. Pojazd trafiony został rakietą typu powietrze-ziemia i doszczętnie zniszczony. Podróżowały nim 2 rodziny uciekające z bombardowanego Bejrutu. Celem innych nalotów był m.in. port w Bejrucie. Od początku ofensywy izraelski na Liban od 12 lipca zginęło 170 osób cywilnych, a ponad 440 zostało rannych. Hezbollah informuje, że stracił 3 bojowników, armia libańska zaś 12 żołnierzy. Hezbollah na operację armii izraelskiej odpowiedział atakiem rakietowym na Hajfę. W wyniku strzału zawalił się 3-piętrowy budynek. Według izraelskich mediów 6 osób zostało rannych, 1 odniosła poważne obrażenia. Hezbollah podał, że w kierunku Hajfy wysłał 12 pocisków rakietowych. Przywódcy Hezbollahu odrzucili propozycję zawieszenia broni na warunkach izraelskich. Izrael domaga się zwolnienia przez Hezbollah 2 uprowadzonych żołnierzy, zaprzestania ostrzeliwania izraelskich miast z broni rakietowej i złożenia broni przez Hezbollah zgodnie z rezolucją ONZ. Hezbollah twierdzi, że 2 porwanych żołnierzy przetrzymywanych jest w bezpiecznym miejscu. Izraelskie wojska lądowe przeprowadziły kilka niewielkich operacji w południowej części Libanu, gdzie atakowały bazy Hezbollahu. Teraz łączymy się z Jerozolimą. Posłuchajmy o nastrojach panujących w Izraelu.
Można powiedzieć, że społeczeństwo izraelskie już dawno nie było tak zjednoczone za swoim rządem, jak jest teraz. Od kiedy trwają ataki Katiusz na północ Izraela i większość jej mieszkańców siedzi w schronach, prawie że nie ma głosów, które sprzeciwiają się akcji w Libanie. Mieszkańcy północy twierdzą, że przetrzymają atak jak długo trzeba, żeby tylko raz na zawsze skończyć z groźbą rakiet, które mogą uderzyć, jak widać, w każde miasto w Izraelu. Katiusze wystrzeliwane z południa Libanu przez organizację Hezbollah odwróciły uwagę od rakiet wystrzeliwanych przez bojówki Hamasu przeciwko osiedlom na południu Izraela i konflikcie w Strefie Gazy. Większość Izraelczyków dzisiaj twierdzi, że jest to kolejna wojna, których niestety znają bardzo wiele i nie ma rady tylko ją wygrać. Wygrać ją znaczy się wiele ofiar w ludziach, nie tylko po stronie izraelskiej, ale także wśród cywilnej ludności libańskiej. O tej właśnie ludności próbuje mówić lewica izraelska, wprawdzie nieduża, ale której głos też słychać i to dosyć często. Twierdzi ona, że już od lat trzeba było wywierać nacisk na rząd libański i syryjski, aby wycofały bojówki Hezbollah z południa Libanu. Co będzie dalej, pyta się lewica. Liban zostanie zniszczony, a w lukę wejdą nowe organizacje terrorystyczne. Ale głosów takich jest mało. Na razie środkowe miasta Izraela w imię Solidarności otworzyły swoje domy dla tych z północy, którzy by chcieli trochę odpocząć od ostrzeliwania. Wprawdzie nie wiadomo, czy faktycznie Hezbollah ma rakiety, które mogą też dosięgnąć innych części Izraela, ale na razie Tel Awiw i Jerozolem nie zostały ostrzelane. Większość Izraelczyków straciła nadzieję, że kiedykolwiek będzie można dojść do porozumienia z organizacjami, których podstawą jest całkowite zniszczenie Izraela. Jedyną metodą jest siła i każda wojna ma swoje ofiary, tak twierdzą. Ludzie zdają sobie sprawę z faktu, że opinia publiczna świata jest bardzo przeciwna bombardowaniu Libanu. Z drugiej strony nie możemy co paręnaście lat być na nowo zagrożeni przez inną palestyńską organizację bojową. Szejk Nasrallah, przywódca Hezbollah, od lat wygraża Izraelowi. Wprawdzie rząd Libanu próbuje interweniować, ale też boi się bojówek Hezbollah, które nie przebierają w metodach zastraszania. Większość broni dostają oni zresztą z Syrii i Iranu. Na razie nie widać końca konfliktu. Ewa Ludkiewicz z Jerozolimy dla Radia France Internationale.
Już wczoraj z Libanu amerykański śmigłowiec wojskowy przerzucił na Cypr 21 osób, pracowników ambasady i osoby wymagające pomocy lekarskiej. Dzisiaj rozpoczęła się ewakuacja pozostałych cudzoziemców. Jutro mają Liban opuścić przebywający tam Polacy.
O 13 naszego czasu do portu w Bejrucie zawinął grecki prom Jera Petra, wynajęty przez rząd Francji. Jego zadaniem jest ewakuacja z Libanu pierwszej grupy Francuzów i obywateli Unii Europejskiej. Francja wysłała do Bejrutu także swojego premiera. Dominique de Villepin poleciał do Libanu, najpierw samolotem na Cypr, a dalej helikopterem, na polecenie przebywającego jeszcze w Petersburgu prezydenta Chiraca. Chodzi o wizytę tylko 3-godzinną, ale pozwalającą na przeprowadzenie rozmów z premierem Libanu. Równocześnie Francja podjęła ewakuację 900 swoich obywateli i 300 osób z innych krajów Unii Europejskiej. 1/3 z nich to dzieci i młodzież, w połowie podróżujący sami, bez żadnej rodziny. Grecki prom zabiera ich na Cypr. W drodze do Bejrutu został on zatrzymany przez izraelski okręt wojenny, którego załoga żądała podania nazwisk wszystkich znajdujących się na pokładzie dyplomatów i dziennikarzy. Grecki statek ma obrócić kilka razy. Z Cypru jego pasażerów będą zabierać w dalszą podróż samoloty linii Air France. W bejruckim porcie czeka już kilkaset kolejnych osób pragnących czym prędzej opuścić Liban. Z Francji wyruszyły 2 transportowe okręty wojskowe wyposażone w śmigłowce, które mogą zabierać ludzi także z głębi lądu. Ponadto Francja wysłała do Libanu 5 wojskowych samolotów transportowych i 4 helikoptery zdolne do dokonywania przelotów między Libanem a Cyprem i do prowadzenia akcji ratunkowych i poszukiwawczych. Ogólna liczba Francuzów w Libanie wynosi obecnie około 20 tysięcy. Ciągle nie wiadomo jednak, czy wszyscy będą chcieli się ewakuować, co nieco komplikuje zadanie organizatorom całej operacji. Na razie na listy ewakuacyjne wpisało się około 2000 osób. Dalsza zawartość tych list zależy z całą pewnością od rozwoju sytuacji w terenie.
Rada Bezpieczeństwa ONZ-u zastanawia się nad możliwością skierowania do Libanu międzynarodowych sił stabilizacyjnych. Informację podał sekretarz generalny ONZ Kofi Annan przy okazji szczytu Grupy 8 w Petersburgu. Według Annana sytuacja na Bliskim Wschodzie jest krytyczna. Wkrótce ma tam się udać amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice. Z postawy Kofiego Annana bardzo jest niezadowolony prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush, o czym świat dowiedział się, gdy kamery transmitowały obiad przywódców Grupy 8 i zapomniano o wyłączeniu mikrofonu.
Unijna pani komisarz do spraw stosunków zewnętrznych, Benita Ferrero-Waldner, wyraziła w poniedziałek opinię, że żadna ze stron konfliktu na Bliskim Wschodzie nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności za trwającą eskalację przemocy. Nie można powiedzieć, stwierdziła, że wina spada na którąś ze stron. Po obu stronach są ofiary wśród ludności cywilnej. Zdaniem pani komisarz sytuacja na Bliskim Wschodzie jest najgorsza w ostatnich latach. Dodała, że istnieje bardzo wysokie ryzyko zaostrzenia się sytuacji w regionie. Pożar może rozlać się na cały jego obszar.
Komisja Europejska postanowiła przyznać 5 milionów euro przeznaczonych na pomoc humanitarną dla dotkniętej atakami izraelskimi ludności Libanu. Komisja Europejska podkreśla, że blokada izraelska, która sprawiła, że Liban jest odcięty od świata, powoduje, że bardzo niewiele wiadomo o losie ludności cywilnej i jej potrzebach. Komisja apeluje do stron konfliktu o oszczędzenie ludności cywilnej i o dostosowanie się do prawa międzynarodowego. Słuchają Państwo Paryża RFI. Co najmniej 37 osób zginęło w wyniku gwałtownej wysokiej fali, która uderzyła w południowo-zachodnie wybrzeża Jawy. Tsunami zostało spowodowane trzęsieniem ziemi na dnie morza. Siłę wstrząsu oceniono na 7,2 w skali Richtera. Epicentrum znajdowało się na Oceanie Indyjskim w odległości około 500 km od Jawy. Woda zalała znajdujące się na brzegu hotele i wyrządziła wiele zniszczeń. Ziemia zatrzęsła się dzisiaj także w stolicy Indonezji, w Dżakarcie i w zachodniej części Jawy. Siłę wstrząsu oceniono na odpowiednio 5,5 i 6,8 w skali Richtera. Meteorolodzy oraz sejsmolodzy ostrzegają osoby przybywające na należącej do Indii wyspie Nikobar, że także i tam może się pojawić złowieszcza fala. Mieszkańców i turystów poproszono, aby trzymali się z dala od brzegu. We wszystkich portach cywilnych i marynarki wojennej ogłoszono alarm. Na archipelagu, do jakiego należy wyspa Nikobar, w grudniu 2004 zginęło lub zaginęło ponad 7,5 tysiąca osób. W Iraku 48 osób zginęło, a 30 zostało rannych w wyniku wybuchu samochodu pułapki na targu w Mahmudiyah, 30 km na południe od Bagdadu. Po eksplozji grupa uzbrojonych mężczyzn otworzyła ogień z broni maszynowej do znajdujących się na targu ludzi. Mahmudiyah znajduje się w rejonie szczególnie niebezpiecznym, gdzie mnożą się ataki rebeliantów sunnickich, których celem są zarówno wojsko, jak i policja, jak i ludność cywilna. Szyici udający się do dwóch ich świętych miejsc, do Nadżafu i do Kerbali na południu kraju. Japonia wycofała wszystkich swoich żołnierzy z Iraku. Tym samym zakończyła się pierwsza japońska misja wojskowa od zakończenia II wojny światowej. Premier Koizumi podkreślił humanitarny charakter misji i dodał, że japońscy żołnierze nie wystrzelili ani jednego naboju i ani razu nie wymierzyli broń w kogokolwiek. Koizumi pod koniec czerwca zadecydował o powrocie 600 Japończyków do domu po tym, jak rząd iracki oświadczył, że w rejonie, w którym stacjonowali japońscy żołnierze, siły irackie kontrolują sytuację pod względem bezpieczeństwa. Słuchają Państwo Paryża RFI. Pomyślnie zakończyła się misja amerykańskiego promu kosmicznego.
Amerykański prom kosmiczny Discovery wylądował co do minuty, zgodnie z przewidywaniami, na przylądku Canaveral na Florydzie. Prom przebywał w kosmosie przez 13 dni z 6-osobową załogą składającą się z 2 kobiet i z 4 mężczyzn. Załoga promu dokonała niezbędnych napraw Międzynarodowej Załogowej Stacji Kosmicznej ISS oraz sprawdziła, wychodząc w przestrzeń kosmiczną, stan pokrywy wahadłowca, szczególnie zaś warstwy izolacyjne chroniące prom przed gigantycznym nagrzaniem podczas wchodzenia w atmosferę okołoziemską. Wchodzenie w atmosferę trwało przez godzinę. Discovery okrążył Ziemię z prędkością 29 tysięcy km na godzinę. Misja promu kosmicznego zakończyła się zatem pełnym sukcesem. Według specjalistów z NASA obecny lot wahadłowca ma zasadnicze znaczenie dla programu naprawy i rozbudowy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej do roku 2010. To był drugi lot Discovery od czasu katastrofy promu Columbia w lutym 2003 roku. Katastrofa nastąpiła w atmosferze ziemskiej na skutek uszkodzenia pochrywy ochronnej statku kosmicznego. Zginęła wtedy cała załoga promu.
W Farnborough pod Londynem zainaugurowano jeden z 2 obok paryskiego Le Bourget, największych salonów lotniczych na świecie. Przebojem salonu ma być nowa wersja Airbusa A350XWB. Realizacja projektu, który ma być konkurencją dla amerykańskiego Boeinga, kosztuje 10 miliardów dolarów. Cechą charakterystyczną samolotu jest znacznie powiększony kadłub, wzorowany na supergigancie A380. Stąd to XWB Very Extra White Body. Farnborough po raz pierwszy pokazał się publicznie nowy prezes koncernu EAC produkującego Airbusy, Christian Streif, który zajął miejsce swojego poprzednika w atmosferze głośnego skandalu i przy akompaniamencie huku wywołanego spadającymi na łeb na szyję wartościami akcji EAC na giełdzie. Witalij Wasiliew, jeden z szefów rosyjskiego koncernu petrochemicznego Gazprom, zaapelował do Wielkiej Brytanii w wywiadzie dla dziennika The Guardian o to, aby nie obawiała się przejęcia przez Rosjan największej na Wyspach Brytyjskich firmy zajmującej się dystrybucją gazu, Centrica. Wasiliew zapewniał, że Brytyjczykom nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Wszystko zależy od tego, jak sobie ułoży się stosunki z dostawcą, stwierdza jeden z dyrektorów do spraw marketingu Gazpromu. Może warto byłoby na ten temat skonsultować się z Ukrainą, ale to już nasz komentarz. Słuchają Państwo Paryża RFI, a teraz przenieśmy się do Awinionu, gdzie trwa słynny festiwal, jedna z najważniejszych tego typu imprez w Europie.
Zaraz po przybyciu do Awinionu postanowiłam udać się na spektakl OFU, którego plakat zainteresował mnie na ulicy. Nie znalazłam go jednak w programie, bo szukałam go na nieodpowiednim festiwalu. Tak, mili Państwo, są 2 festiwale OFF i 2 pokaźne programy, które cierpliwi widzowie noszą pod pachą. Ale czego się nie zrobi z miłości do tej kapryśnej melpomeny? A skąd się wzięła ta schizma? Festiwal OFF w Awinionie powstał w roku 1966 na fali kontestacji lat 60. Pęknięcie pojawiło się w roku 2003, kiedy festiwal IN został odwołany w atmosferze polemiki wywołanej wprowadzeniem nowego protokołu o zasiłku dla bezrobotnych artystów. Anulowanie spektakli byłoby wyrokiem śmierci dla kompanii OFF-u, dlatego festiwal został utrzymany, choć utracił wielu widzów zniechęconych odwołaniem IN. Kryzys roku 2003 zakończył się secesją w łonie kierownictwa OFF-u, Avignon Public OFF, które to kierownictwo Alain Léonard, a późniejszy wieloletni dyrektor, powołał do życia w roku 1982. W roku 2004 OFF organizują wzajemnie zwalczające się 4 stowarzyszenia. Każde drukuje własny program i podgryza konkurencję. W następnym roku, 2005, stowarzyszenia podejmują wiekopomną decyzję o zawieszeniu broni i drukują 1 wspólny program. Rok 2006, znów wojna na polu bitwy, zostały 2 kierownictwa i 2 programy. Avignon Festival OFF i Avignon Festival Ecompagnie. Kiedy już dotarłam do odpowiedniego programu, znajdując tam interesujące mnie informacje, mogłam udać się do Théâtre des Halles, gdzie obejrzałam fascynującą historię Franciszka z Asyżu, sztukę Józefa Delteja w reżyserii Adela Akima, dyrektora Teatru Ivry pod Paryżem, i w wykonaniu Roberta Bouvier. Reżyser i aktor zaadaptowali tekst do potrzeb sceny OFU, dając nam półtora godzinne cacko na wzór świętego Franciszka, ubogie w formie i niezwykle bogate w niesionym przesłaniu. Autor kładzie nacisk na brak określenia święty w tytule swej sztuki, jakby bojąc się, że statut kanonizowanego odbierze Franciszkowi, butnemu chłopakowi z bogatej rodziny kupców bławatnych z Asyżu, całe jego człowieczeństwo. Robert Bouvier, rzeźbiąc każde słowo poetyckiej prozy Delteja, z inteligencją i wewnętrznym żarem kreśli obraz człowieka zakochanego w życiu, w przyrodzie, w świętej Klarze, która poszła za przykładem przyjaciela, człowieka zapładniającego innych swoją świętością, którą odkrył w przygodnym trędowatym, wzywającym go do pójścia za Chrystusem.
Alors, je reconnais l'homme. Je reconnais le lépreux. Un fantastique lépreux d'estoc et de taille, tout chamarré d'ulcères, tout mangé de verre, sanguinolent comme un crapaud de printemps. Le cheval s'arrête et je crois entendre une voix. Quo vadis, François, à la guerre. Il n'y a qu'une guerre, c'est l'esprit de guerre. Combattre l'ennemi! L'ennemi est à l'intérieur. L'ennemi, c'est toi.
Oferować widzom spektakl o świętym, pokazać na scenie zesłanie stygmatów, mówić o idealnej radości zakorzenionej w Bogu. Wszystko to bez dewocji, bez ulizania i bez sentymentalizmu to nie lada wyczyn w zlaicyzowanej Francji i na łażącym różnymi drogami festiwalu. Wydaje się, że Egipcjanin Adel Akim i Alzatczyk Robert Bouvier dokonali cudu. Franciszek z Asyżu, Józefa Delteja w Théâtre des Halles, na festiwalu OFF w Awinionie, w programie Avignon Festival et Compagnie. Z Awinionu dla sekcji polskiej RFI mówiła Agnieszka Kumor.
I oto hop z miasta papieży, wracamy znów do Paryża, słuchają Państwo RFI, a teraz prasa i Krzysztof Rutkowski.
Oczywiście na pierwszych stronach paryskich gazet fotografie ruin, płaczących kobiet, mężczyzn też płaczących lub groźnie potrząsających kałasznikowami, leje po bombach i brodaci retorzy. Krótko mówiąc, koszmar wojny w obrazach i w komentarzach zgodnie z regułami i oczekiwaniami czytelników. Tak, sytuacja na Bliskim Wschodzie coraz bardziej dramatyczna i komentarze w gazetach paryskich również są coraz bardziej minorowe. Tym bardziej minorowe, że szczyt w Petersburgu też się specjalnie nie udał gospodarzowi, czyli prezydentowi Putinowi. Do tego przeglądzie w prasy powrócę. Na przykład w Libération, w artykule zatytułowanym G8 na spalonym, to znaczy na pozycji spalonej w terminologii piłkarskiej, czytamy. Przywódcy krajów, uchodzący za najmożniejszych i najbardziej wpływowych ludzi na świecie, raz jeszcze wykazali swą niemoc i bezsilność wobec konfliktu na Bliskim Wschodzie. To, że przywódcy najbardziej bogatych i najmocniejszych państw świata przyznali się do swej niemocy, znakomicie wzmacnia pozycję mentorów i patronów libańskich Hezbollahów. A kim są owi patroni i mentorzy? To oczywiście władcy Iranu, czytamy w Libération. Prezydent tego kraju nie tylko obsesyjnie powtarza, że Izrael powinien zostać unicestwiony, ale powtarza jeszcze coś innego, że cały świat Zachodu jest wrogiem i im bardziej daje się go zdestabilizować, tym lepiej. Poza wysłaniem okrętów na ratunek swym obywatelom i przyznaniem, że Izrael miał rację, odpowiadając na prowokacje, ale jednocześnie nie powinien odpowiadać za bardzo, przywódcy zachodni przyznają, że w konflikcie bliskowschodnim nie mają niczego do gadania. Podobnie bezsilnie wydają się rezolucje Organizacji Narodów Zjednoczonych. Hezbollahowie oraz ich irańscy mentorzy zamierzają natomiast prowadzić wojnę bez końca, twierdzi Jaradifi na łamach Libération, aż do zaprowadzenia na świecie islamskiej dyktatury uniwersalnej. W tym kontekście riposty Izraela są dla Hezbollahu bardzo korzystne, bo przysparzają męczenników. Dla nich protesty 8 polityków nie mają żadnego znaczenia, a marsz ku śmierci zaczęty jest i już niepowstrzymany. Przyznacie państwo, że artykuł wstępny w Libération optymistycznie nie brzmi, powiedzmy najoględniej. W tym samym dzienniku polecam państwa uwadze korespondencję Lorraine Millot z Petersburga. Tytuł korespondencji: Putin źle trawi swój szczyt. Czytamy w niej między innymi: nie pomogła ani świeża bałtycka bryza, ani mus z langustynek, ani sorbety. Harmonii pomiędzy możnymi tego świata, którzy jako możni tego świata lubią się samowolnie prezentować, w Petersburgu zabrakło. Putin chciał zamienić szczyt w manifestację odzyskanej wielkości Rosji, nie wyszło. Oprócz konfliktu na Bliskim Wschodzie, który szyki pogmatwał, inne kwestie ważne również na szczycie rozwiązania nie znalazły. Prezydent Bush i prezydent Putin musieli oznajmić, że na razie z wejścia Rosji do Międzynarodowej Organizacji Handlu nici. Przyczyna podana przez rosyjskiego ministra handlu, przyczyna oficjalna, że Rosjanie muszą sprawdzić przed otwarciem swego rynku, czy amerykańska wołowina jest odpowiednio mrożona, brzmi nieco śmiesznie, czytamy w Libération. Podobno negocjacje z Rosją w sprawie przystąpienia do Międzynarodowej Organizacji Handlu mają się zakończyć pozytywnie do października, ale jak powiedział jeden z europejskich dyplomatów cytowany na łamach Libération, Rosja zrobiła się krnąbrna i negocjuje twardo. Amerykanie też są twardzi, stąd objawy niestrawności na szczycie w Petersburgu. Poza tym Putin nie życzy sobie, by ktokolwiek udzielał mu lekcji demokracji. Na elogię prezydenta Busha o demokracji i o wolności prasy Putin odparł, że nie należy sobie życzyć demokracji takiej, jaka kształtuje się w Iraku, oraz że Rosja wie bardzo dobrze, co to znaczy umacniać państwo. Na pytanie pewnego dziennikarza brytyjskiego, który odważył się zagadnąć Putina o demokrację w Rosji, prezydent Putin odpowiedział hardo, że z najwyższą uwagą słucha wszelkich uwag w tej materii, ale chciałby się dowiedzieć, jak w Wielkiej Brytanii walczy się z korupcją, szczególnie z działalnością Lorda Levy. Aluzja do wielkiego jałmużnika Tony'ego Blaira, który brał pieniądze za nadawanie tytułów. Ponadto Rosja pokazała, jak rozumie u siebie demokrację, a rozumie ją w sposób dość szczególny, czytamy w korespondencji Lorraine Millot opublikowanej w Libération. Kilkuset alter globalistów wciśnięto na stadion na drugim krańcu miasta pod ścisłą kontrolą policyjną i w praktyce zabroniono wszelkich manifestacji, opozycjonistów aresztowano. W Le Monde polecam państwa uwadze wywiad z dyrektorem programowym pierwszego programu francuskiej telewizji, telewizji komercyjnej, Robertem Namiasem. Dlaczego? Otóż dlatego, że w telewizji francuskiej szykuje się od poniedziałkowego wieczoru rewolucja. Po raz pierwszy w dziejach nie tylko pierwszego programu francuskiej telewizji, lecz także w dziejach francuskiej telewizji powszechnie dostępnej. Główne wydanie dziennika telewizyjnego o godzinie 20, dziennika zwanego w nowomowie powszechnego widowiska wcielonego we Francji, wielką mszą wieczorną, a zatem wielką mszę wieczorną odprawi po raz pierwszy w dziejach francuskiej telewizji dziennikarz czarnoskóry Ari Rosenmack, Antylijczyk. Na pytanie, dlaczego tak późno, dlaczego telewizja francuska tak długo zwlekała z powierzeniem prowadzenia głównego wydania dziennika dziennikarzowi o innej niż biała kolorze skóry, skoro telewizje amerykańskie i brytyjskie na przykład postępują tak od dawna, redaktor informacji pierwszego programu telewizji francuskiej odparł, że Francja jest jak zwykle w awangardzie. Trudno to odpowiedź zrozumieć, ale Francja zawsze jest w awangardzie. Tak. Czytamy w Le Monde. Być może ciemnoskóry dziennikarz będzie prowadził wielką mszę wieczorną na stałe, a nie tylko zastępować będzie Patryka Poivre d'Arvora na czas wakacji. W każdym razie kapłan, który ten obrządek odprawia od poniedziałku, jest przystojny jak archetyp kapłana tajemnego obrządku wyznania powszechnego i telewizyjnego.
To była prasa i Krzysztof Rutkowski. Słuchają państwo Paryża RFI, a teraz o sprawach europejskich będzie mówił Piotr Moszyński.
Komisja Europejska będzie miała swoje pełnoprawne przedstawicielstwo w Bagdadzie. Jego szefem został właśnie mianowany unijny urzędnik z Finlandii, Ilkka Uusitalo. Do tej pory interesy Unii w Iraku reprezentowała tymczasowo Anna Gallo w randze chargée d'affaires. Unijna pani komisarz do spraw stosunków zewnętrznych Benita Ferrero-Waldner nazwała podniesienie rangi stosunków Unii z Irakiem kamieniem milowym, który jest sygnałem zaangażowania Unii Europejskiej we wspieranie irackiego rządu i społeczeństwa w budowie stabilnego kraju. Przy tej okazji Ferrero-Waldner przypomniała, że w bliskiej przyszłości rozpoczną się rozmowy o podpisaniu porozumienia o handlu i współpracy między Unią a Irakiem. Ambasador Uus Italo, zawodowy dyplomata, był już przedstawicielem Unii w Pakistanie, Sri Lance i na Maldiwach. Wcześniej pracował w Międzynarodowym Komitecie Czerwonego Krzyża. Od czasu upadku Saddama Husajna w 2003 roku Unia Europejska przekazała na odbudowę Iraku 720 milionów euro. Komisja Europejska posiada sieć ponad 120 przedstawicielstw w stolicach krajów trzecich, nie będących członkami Unii, na całym świecie, a także przy organizacjach międzynarodowych, takich jak ONZ czy OBWE. Oprócz tak pierwszoplanowych tematów, jak sytuacja na Bliskim Wschodzie, a także rozmowy o ambicjach nuklearnych Iranu i rezultaty spotkania Grupy Ośmiu w Petersburgu, na poniedziałkowym spotkaniu szefów dyplomacji krajów Unii Europejskiej w Brukseli stanęła także sprawa zachowania Serbii w dziedzinie poszukiwania tamtejszych zbrodniarzy wojennych. Dla Serbii spotkanie stało się okazją do zaprezentowania planu działań, które mają doprowadzić do schwytania poszukiwanego właśnie za zbrodnie wojenne generała Ratka Mladića. Plan przywiózł serbski premier Vojislav Koštunica. Władze w Belgradzie chcą przekonać Unię Europejską o swojej dobrej woli współpracy z ONZ-owskim Trybunałem do spraw zbrodni w byłej Jugosławii w Hadze. Brak tej współpracy był powodem zawieszenia w maju, trwających od października ubiegłego roku, rozmów stowarzyszeniowych między ówczesną Serbią i Czarnogórą a Unią Europejską. Bruksela powtarza, że pełna współpraca, która doprowadzi do schwytania Ratka Mladića, jest nieodzownym warunkiem wznowienia rozmów. Komisarz do spraw rozszerzenia, Olli Rehn, powtórzył w mijającym tygodniu, że oczekuje od Belgradu postawy, która przyniesie konkretne rezultaty. Komisja Europejska nie przesądza, czy przedstawienie samego planu działania przekona Unię do wznowienia rozmów, czy też nastąpi to dopiero po schwytaniu Ratka Mladića, dowódcy Serbów bośniackich z czasów wojny w Bośni w latach 1992-95. Dla unijnych szefów dyplomacji, podobnie jak dla Komisji Europejskiej i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw polityki zagranicznej Javiera Solany, istotna jest opinia prokurator haskiego trybunału Carli Del Ponte. Regularnie oskarża ona władze w Belgradzie o bezczynność. W miniony wtorek powiedziała, że mogłyby one schwytać Mladića jeszcze tego popołudnia, gdyby tylko chciały. I na koniec ciekawostka lingwistyczno-finansowa. Według brytyjskiego dziennika The Independent, powołującego się na źródła w Brukseli, przyznanie irlandzkiemu oficjalnego statusu urzędowego języka Parlamentu Europejskiego oznacza dla unijnego budżetu dodatkowy koszt w 2007 roku w wysokości ponad 677 tysięcy euro. Po przyjęciu Irlandii do Unii Europejskiej jej język uzyskał status języka specjalnego, ponieważ jest jednym z dwóch urzędowych języków w kraju, ale nie był uznany za jeden z języków, którym mówi się w Parlamencie Europejskim. Począwszy od przyszłego roku, eurodeputowani będą mogli przemawiać w Parlamencie Europejskim po irlandzku, korzystając z pomocy tłumacza, mimo że tylko 5 posłów biegle włada tym językiem, a wszyscy Irlandczycy mówią po angielsku.
O sprawach europejskich mówił Piotr Muszyński. Słuchają Państwo Paryża RFI, a teraz Rude Mamuty, Blondynki, Mamucice i Kochanki Einsteina, czyli Eureka Anny Bernhardt.
O Einsteinie znowu głośno. Tym razem jednak nie jest to rewolucyjna teoria przewracająca do góry nogami fizykę. Niemniej jednak opublikowane właśnie listy Wielkiego Alberta zmieniają nieco utarte opinie o tej postaci. Listy dotąd nieznane wydał właśnie Hebrew University w Jerozolimie, którego jednym z założycieli był Einstein. I tej właśnie instytucji oddał on całe swoje prywatne archiwum oraz przekazał prawa autorskie. Dlatego też kolejne listy uczonego zostały tu zdeponowane. Ujawniono właśnie część korespondencji przekazana została przez pasierbicę fizyka, córkę drugiej żony Einsteina, Elzy. Złożyła ona ponad 1300 listów w Jerozolimie. Jerozolimskim Uniwersytecie z zastrzeżeniem, że można je podać do wiadomości publicznej w 20 lat po śmierci właścicielki korespondencji. A korespondencja ta, jak podkreśla profesor Hanoch Gutfreund, zmienia obiegowe opinie na temat Einsteina. Wcześniej mówiono, że był oziębłym ojcem, listy dwóch synów temu przeczą. Mówiono też, że miał bardzo zły kontakt i zatargi z pierwszą żoną. Korespondencja ujawnia, że te stosunki wcale nie były takie złe i rzuca nowe światło na problem pieniędzy, o który się upominała pierwsza żona. Einstein według orzeczenia rozwodowego miał zdeponować sumę otrzymaną przy okazji przyznania mu Nagrody Nobla w banku w Szwajcarii, a odsetki od tego kapitału miały być przekazywane żonie i synom. W opublikowanych właśnie listach można prześledzić, jak fizyk, skądinąd genialny, zainwestował większość sumy w Stanach Zjednoczonych, a kapitał ten przepadł w słynnym krachu na giełdzie. Z tej korespondencji dowiadujemy się również, że ojciec teorii względności nie poświęcał swego czasu wyłącznie fizyce. Oprócz dwóch kolejnych żon miał on 10 kochanek, o istnieniu których dowiadujemy się z listów do Elzy, drugiej żony Einsteina, i jej córki Margot, która stała się powiernicą uczonego. Nie wszystkie kochanki były jednak łatwe, na niektóre skarżył się żonie. Na przykład taka pani Ethel Michanowski, bywalczyni salonów berlińskich, prześladowała fizyka nawet w Anglii. Lektura listów Einsteina może być dobrym pomysłem na wakacyjny czas, i to nie tylko dla fizyków. A swoją drogą nasuwa się refleksja, że korespondencja współczesnych wielkich tego świata nie zostanie nigdy opublikowana. Któż bowiem dzisiaj pisze jeszcze listy? Wszystko odbywa się w wirtualnej przestrzeni, bez śladu na papierze, w wirtualnej przestrzeni, gdzie sporo rzeczy przepada bezpowrotnie, jak rzucone do rzeki i wymazane z pamięci komputera oczywiście. Ekipa naukowców z Uniwersytetu w Bolonii, wyspecjalizowana w problemach związanych z głosem i dźwiękiem, postanowiła dokonać ekshumacji zwłok najsłynniejszego kastrata w historii, aby spróbować odkryć, jak były zbudowane genialne struny głosowe i jak kastracja wpłynęła na rozwój całego ciała. Farinelli, a właściwie Carlo Broschi, to słynny XVIII-wieczny śpiewak kastrat. Był Włochem, ale triumfy święcił w całej Europie. Szczególnie ceniony był na dworze hiszpańskim. Tej legendarnej postaci był poświęcony belgijski film zatytułowany Farinelli – Ostatni kastrat. A że był to ostatni znany przypadek i jedyny szkielet tego typu, o którym wiadomo, włoscy naukowcy postanowili przebadać sprawę dokładniej, zwłaszcza że wokół kastratów mających przepiękny głos narosło wiele legend fantastycznych i niewiele mających wspólnego z rzeczywistością. Inną legendę obalają niemieccy uczeni z Uniwersytetu w Lipsku, którzy właśnie opublikowali wyniki swych badań w czasopiśmie Science. Na pytanie, jak wyglądały mamuty, wszyscy zwykli odpowiadać: duże, brunatne, owłosione ssaki. Otóż nie. Zdarzały się blondynki i rude, czy też blondyni i rudzi. Po przeprowadzeniu badań genetycznych na znalezionych na Syberii resztkach ssaka żyjącego 43 tysiące lat temu odnaleziono gen MC1R, który, jak już wiadomo, koduje proteiny odpowiedzialne za kolor owłosienia zarówno u ludzi, jak i u ssaków. Otóż gen ten, gdy nie jest bardzo aktywny, sprawia, że na przykład krowy są rude, a myszki białe. Więc dlaczego by nie założyć, uważają niemieccy uczeni, że również mamuty mogły się nosić na rudo lub na blond.
To była Eureka, Janna Bernhardt, a teraz sport. Wydawało się, że w połowie lipca królować będzie kolarstwo i tylko kolarstwo, a tu nic z tego. Mistrzostwa świata w piłce nożnej zakończyły się takim mocnym akordem, którym był nie sam finał, ale wyrzucenie z boiska Zinedina Zidana, że mówi się wciąż o piłce. I to nawet nie samo wyrzucenie Zizu, lecz to, za co go usunięto z boiska, ma takie znaczenie. Zidane powiedział, że jego czyn jest nie do wybaczenia, ale że gdyby miał drugi raz znaleźć się w sytuacji identycznej, to zrobiłby tak samo. Jest mężczyzną i musi bronić honoru najdroższych mu kobiet, matki i siostry. Pewnie gdyby Materazzi powiedział to samo pod adresem żony, to Zizu też zdzieliłby włoskiego prowokatora bykiem w pierś. Można zrozumieć gest Zidana, ale nie oznacza to, że każdy z nas w jego skórze zrobiłby to samo. nie oznacza, że mniej niż on kochamy nasze mamy, siostry i żony i że mniej je szanujemy. Te wartości są takie same. Pewnie ktoś mógłby do nich dołożyć ojca, ojczyznę, naród, religię. To ta sama struktura zjawisk dla człowieka najważniejszych. Problem w tym, że środki do ich obrony mogą być inne. Od oplucia do wzniosłego milczenia, od kałasznikowej rzezi w trzech pokoleniach, po uderzenie z byka. Każda epoka ma swego bohatera. Tristan, rycerze króla Artura, potem człowiek wyzwolony renesansu, Dantego, Boccaccio, Erasma czy Brantama. Dalej romantyczny, czyli niespełniony kochanek Goethego, trzeźwo myślący pozytywista, a w naszych czasach dla wielu młodych ludzi w epoce antyautorytetu takim wzorem i modelem jest Zinedine Zidane. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby teraz na podwórkach obok tak zwanych brazylijskich zagrywek Robinsonat, które się wzięły od nazwiska angielskiego bramkarza Robinsona, który pierwszy się rzucił po piłkę, pojawiła się również zagrywka pod nazwą Główka Zidana. Okazji do tego typu wyczynów i naśladowania idola jest wiele i wie o tym każdy, kto kiedykolwiek grał na podwórku w piłkę. I przy całym szacunku dla Zidana i jego wielkiego kunsztu piłkarskiego, tego aspektu jego zachowania nie sposób jest w żaden sposób zmienić, bo straty są w tym przypadku niewyobrażalne, straty moralne. Wyobraźmy sobie, co by powiedzieć o Robin Hoodzie, gdyby się okazało, że trzyma sztamę z panem na zamku Sherwood. Co by powiedzieć o Zorro, gdyby się okazało kumplem kapitana Ramona. To by obdarło tę budującą historię z całego blasku. Trzyletni Piotruś nie biegałby z błyskiem wokół ze szpadą w dłoni i nie krzyczałby hasta la vista, mamigos. Właśnie, mamigos, a nie amigos. Chłopaki strzelaliby z łuku, ale nie poznaliby tej wartości, jaką jest obrona słabszego przed wstrętnym królem Janem bez ziemi. Nie widzieliby, co to znaczy lojalność wobec Ryszarda Lwie Serce. Co to w ogóle znaczy lojalność, uczciwość i prawość? Choćby potem doszli w księgach, że ten syn Leonory Akwitańskiej, jednej z najbardziej niezwykłych kobiet w dziejach królowej Francji i Anglii, Ryszard Lwie Serce, nie był takim rycerzem bez skazy, a wręcz przeciwnie. Ze szkód, jakie jego czyn wyrządził w strukturze wartości dzieciaków, zdawał sobie sprawę Zidane i zdaje. Oczywiście jest jasna strona tego, co zrobił. Uczy bronić czci i honoru najbliższych. Tyle tylko, że może to nie ta metoda. Zidane jest w pełni świadomy sytuacji, stąd przeprosiny wobec dzieci, ale ani krzty żalu wobec Materazziego. I ma rację, że gdyby wyraził ubolewanie, to by tym samym przyznał rację Włochowi. I ma rację jeszcze w jednym, mówiąc, że prawdziwym sprawcą jest Materazzi. Ten, kto prowokuje, a nie ten, kto reaguje, bo reakcja jest karą. Oczywiście, że może być reakcja przesadna z rakietami na stodoły, ale zasada wzór, prowokacja, reakcja jest dokładnie taki, zgodny z podstawami behawioryzmu. Materazzi 3 razy wykrzykiwał obraźliwe słowa, judził, zachowywał się w charakterystyczny sposób dla calcio. I chociaż nie wypada powtarzać 2 razy tego samego, to w tym przypadku trzeba tak zrobić. Lubię Włochów, nie cierpię ich podłej, agresywnej, makiawelicznej, opartej na prowokacji piłce, w której się chce wygrać jak w wolnej Amerykance za wszelką cenę i wszelkimi chwytami. Materazzi powinien być ukarany, bo to, że Zidanowi FIFA powinna odebrać tytuł najlepszego piłkarza na tych mistrzostwach, jest dla mnie oczywiste. Dla włoskiego prowokatora kara powinna być jeszcze bardziej surowa, na przykład zawieszenie na rok. Oczywiście nie zgadzają się z tym Włosi, zdumieni, że całej tej aferze nadano takiego wydźwięku. Są zdumieni, bo w ich brudnej piłce prowokacja jest czymś normalnym. Tę grę nie fair play widać najlepiej w przypadku 4 klubów zamieszanych w przekupywanie sędziów i w nieczyste afery. Juventus, Lazio, AC Milan i Fiorentina. Poza Mediolańczykami pozostałe 3 są zdegradowane do drugiej ligi i wystartują tam ze sporym minusowym bagażem punktów. Tak wielkim, że nowy trener Juve, Francuz Didier Deschamps, mimo swej niebywałej wiedzy trenerskiej, co pokazał na przykładzie Monaco, nie będzie w stanie wprowadzić Juventusu do pierwszej ligi w przyszłym roku, bo stara dama musiałaby wygrać wszystkie mecze, a takich cudów nie ma. Trudno się dziwić, że w obliczu takich wydarzeń piłkarskich w cień zostały zepchnięte wydarzenia na Tour de France. Tym bardziej, że tegoroczna impreza jest po prostu nijaka. Francuzi bardzo się cieszyli, że nie ma już na starcie 7-krotnego zwycięzcy wielkiej pętli Lance Armstronga. Teksańczyk stał im kością w gardle, kibice pluli na niego na trasie, zżerała ich zazdrość i zawiść, że mimo paskudnej nagonki oskarżeń o stosowanie środków dopingujących, Armstrong robił swoje, nie dawał rywalom szans. Francuska opinia publiczna marszczyła nos, że odbiera to emocje wyścigowi. Okazało się, że jednak nie. Tuż przed startem w tym roku wysieczono kolejnych faworytów, w tym Iwana Basso i Jana Ulricha. Kilku kolejnych musiało się wycofać już na trasie i pozostała nijakość. Francuzi są dumni z 4 zwycięstw etapowych i po cichu liczą, że ich kolarz w takich warunkach jednak wygra Tour de France. Ale w tym peletonie nie ma mistrza francuskiego na miarę Bernarda Hinault czy Laurenta Jalaberta. To, co się działo w Pirenejach, było dalekie od emocji, jakie znamy z poprzednich lat. Zaskoczeniem może być ucieczka na przedwczorajszym etapie, który miał być przejściowy między Pirenejami a Alpami. Ucieczki się spodziewano, ale nie tego, że liderem będzie potem kolarz z 45. miejsca, któremu peleton pozwoli na odrobienie zrobienie pół godziny straty. Słaby jest były zespół Armstronga Discovery Channel, chociaż jedący w tej grupie ukraiński kolarz Jarosław Popowicz pokazał, że ma sporo sił. Może rozgrywka taktyczna polega właśnie na tym, że do Alp siedzą jak mysz pod miotłą. Teraz w Gap, gdzie dzisiaj kolarze odpoczywają, miał się pojawić Lance Armstrong. Czy żeby to była zapowiedź ataku Discovery Channel? Przekonamy się już jutro, bo będzie to jeden z najtrudniejszych etapów, które mogą rozstrzygnąć o wszystkim. Najpierw przełęcz Izoard, ponad 2000 metrów, a potem ściana, na której puchną kozice. Podjazd do Alpe d'Huez. To był sport, mówi Paryż RFI, a teraz powtórka magazynu ekonomicznego Piotr Błoński.
Mają domy, ale nie mają praw własności. Mają zbiory, ale bez dokumentów własności. Mają przedsiębiorstwa, ale nie spółki. To też, chociaż przejęli wszystkie inne wynalazki Zachodu, od spinacza biurowego do centrali nuklearnej, nie zdołali wyłonić kapitału wystarczającego na to, by w ich kraju zafunkcjonował kapitalizm. Mówiłem już o książce Hernanda de Soto pod tytułem Tajemnice kapitału, w której autor wykłada, że w krajach trzeciego świata i w krajach postkomunistycznych kapitalizm nie daje tych samych pozytywnych efektów co na Zachodzie, dlatego że uboższa większość mieszkańców tych krajów nie ma de facto prawa do sformalizowanej własności prywatnej i w konsekwencji do swobodnego dysponowania nią. Ta własność nie może mieć więc funkcji kapitału, czy też inaczej jest kapitałem martwym. Zwróciłem uwagę na to, że książka ta wydana w Polsce już przed 3 laty przez wydawnictwo Fior nie zwróciła większej uwagi poza specjalistycznymi kręgami, być może dlatego, że czytelnika z kraju, który dopiero co wstąpił do Unii Europejskiej i znajduje się wśród krajów OECD, a zatem zaliczany jest do krajów najbardziej rozwiniętych, drażnić może mówienie jednym tchem o krajach trzeciego świata i wszystkich naraz krajach postkomunistycznych, tak jakby nie było między nimi ogromnych różnic. Przytoczmy jednak fragment wstępu. Wyobraźcie sobie kraj, w którym nikt nie jest w stanie ustalić, kto co posiada. Adresy nie mogą być zweryfikowane. Ludzi nie można zmusić do spłacenia długów. Zasobów nie da się w wygodny sposób spieniężyć. Majątek nie może być podzielony na udziały. Opisy aktywów nie są znormalizowane i nie można ich łatwo ze sobą porównywać. A zasady rządzące własnością prywatną różnią się w zależności od okolicy, a nawet od ulic jednego miasta. Właśnie wyobraziliście sobie życie, jakie toczy 80% obywateli tych państw. Łatwo zauważyć, że choć formalnie sytuacja nie jest w Polsce aż tak rozpaczliwa, to dla wielu elementów tego opisu znalazłyby się obszerne przykłady. Na pierwszym miejscu stawiłbym problem własności nieruchomości z wszystkimi problemami odziedziczonymi po komunistycznych nadużyciach i nieodpowiedzialnym gospodarowaniu terenami. Ale są i dalsze. Polska należy do krajów, w których rewindykacja należności trwa najdłużej. Według OECD średnio 2 lata. Procedury prawno-cywilne są częstokroć kuriozalne, więcej zależy od układów w środowisku prawniczym niż od prawa. Wreszcie znaczna część działalności gospodarczej dokonuje się w szarej strefie, nie tylko dlatego, że mieszkańcy mają szczególną skłonność do kombinowania na niekorzyść Skarbu Państwa, ale dlatego, że ciężar biurokracji i częste zmiany przepisów sprawiają, że dla wielu rodzajów działalności gospodarczej, tych skromniejszych szczególnie, legalność jest zupełnie nieopłacalna. A z kolei biurokracja rozkwita dlatego, że kwestie własności nie są do końca wyklarowane. Inaczej mówiąc, znaczna część mieszkańców, nawet jeśli coś posiada, nie ma prawa do korzystania z prawa, do pełnego dysponowania swoją własnością. To właśnie pozwala Hernandowi de Soto na uogólnienia. Warto jednak podkreślić, że biurokracja jest bardziej skutkiem niż przyczyną takiego stanu rzeczy, który powoduje, że własność nie może nabrać cech kapitału. Kiedy wartość dóbr nie jest ujęta w jednolity, sformalizowany system reprezentacji, jego miejsce zajmują natychmiast mechanizmy pozaekonomiczne, zwyczajowe, biurokratyczne lub mafijne. Każdy taki pozaekonomiczny mechanizm hamuje swobodę transakcji i ogranicza zasięg rynku. Podobną ograniczającą funkcję ma większość przepisów uchwalanych pod naciskiem rozmaitych lobby. Tutaj de Soto jest w zgodzie z myślą liberalną. Ale czy jest liberałem? Lewicy zarzuca, że głosi sprawiedliwość, ignorując prawa własności, a prawicy, że nie interesuje się biednymi, do tego stopnia, że nie dostrzega ich własności jako potencjalnego kapitału. Elitom, które w większości krajów świata wprowadzają reformy liberalne, zarzuca on, że ślepo kopiują wzory zachodnie, zapominając, że nie mogą one funkcjonować na gruncie miejscowego prawa zwyczajowego lub bezprawia. Można by dopowiedzieć, że taką karykaturą reform liberalnych była Rosja lat 90. Prawo do korzystania z nich mieli tylko nieliczni. W Polsce uwłaszczenia nomenklatury i jej klientów nie mogą przybrać takiej skali jak w Rosji, bo istnienie i rozumienie prawa własności oraz umiejętność korzystania z niego były jednak w społeczeństwie bardziej znacznie rozpowszechnione. De Soto pokazuje jednak, że poszanowanie prawa własności wymaga nieustającej troski.
To była Gospodarka i Piotr Błoński. Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Magazyn w redakcji Agnieszki Kumor pod tytułem Jacques Brel, odcinek trzeci. Sukces Olimpii 61 roku nie rozpoczyna bynajmniej okresu odpoczynku w życiu Jacques'a. Mnożą się tournée. Nazwisko Brela jest gwarancją dobrych wpływów w kasie. Teraz z kolei Jacques stara się włączać w swoje koncerty początkujących kolegów. Wraz ze swym zespołem przemierza po kilkaset kilometrów każdego dnia. W latach 60-63 dochodzi nawet do 13 tysięcy kilometrów rocznie. Pisze na skrawkach papieru, w krótkich momentach odpoczynku pomiędzy występami. Niektóre pomysły szybko znajdują właściwą formę, jak Amsterdam, inne długo męczą, zanim przelane zostaną na papier. Po koncertach nocne rozmowy w barach. Jacques leczy duszę przyjaciół lub przypadkowych rozmówców. Prowokuje, rozśmiesza, zawsze ma ostatnie słowo. Niełatwo z nim wygrać, nawet gdy nie ma racji.
Non, Jeff, t'es pas tout seul. Arrête de pleurer comme ça devant tout le monde. Parce qu'une demi-vieille, parce qu'une fausse blonde t'a relaissé tomber. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Et tu sais qu'une fée honte a sangloté comme ça bêtement devant tout le monde. Parce qu'une trois-quarts putain t'a claqué dans les mains. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Mais tu fais honte à voir. Les gens se peignent notre tête sous ton camp de ce trottoir. Viens, Jeff, viens. Viens, viens, viens. Il me reste 3 sous. On va aller se les boire chez la mère Françoise. Viens, j'aime, viens, viens. Il me reste 3 sous. Et si c'est pas assez bête, il me restera l'ardoise. Puis on ira manger des moules et puis des frites. Des frites et puis des moules. Et du vin de Moselle. Et si t'es en triste, on ira voir les filles chez la madame André. Paraît qu'il y en a de nouvelles. On chantera comme avant, on sera bien tous les deux. Comme quand on était jeunes, comme quand c'était le temps que j'avais de l'argent. Non, Jeff, t'es pas tout seul. M'arrête tes grimaces, soulève tes 100 kilos, fais bouger ta carcasse. Je sais que t'as le cœur gros, mais il faut le soulever, Jeff. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Arrête de sangloter, arrête de te répandre. Arrête de répéter que t'es bon à te foutre à l'eau ou que t'es bon à te pendre. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Mais c'est plus un trottoir, ça devient un cinéma. Où les gens viennent te voir. Viens, Jeff, mais viens, viens. Viens. Il me reste ma guitare, je l'allumerai pour toi. Et on sera espagnol. Jeff, viens, viens. Comme quand on était môme, même que j'aimais pas ça. Tu imiteras le rossignol, Jeff. Comme quand c'était le temps d'avant qu'on soit poivrons.
Allez, viens, Jeff, viens.
Kobiety? Brel ma zbyt niskie mniemanie o swoim wyglądzie. Sądzono na podstawie jego piosenek, że jest przeciwnikiem kobiet, ale to nieprawda. Uważa jedynie, że są źródłem wiecznych nieporozumień. Jednocześnie mówi o potrzebie miłości w życiu, a może bardziej ciepła, czułości. Mówi czasem, czułość umyka po trochu. Cały dramat w tym, że nic jej nie zastępuje. Często rozmawia z ulicznymi dziewczętami, docenia ich trzeźwe sądy. Nie czuje się wyposażony przez naturę do uwodzenia niewiast. Nie lubi być prowokowany dla samego faktu, że jest wielkim Brelem. Bardziej sobie ceni przyjaźń kolegów. W tych latach Brel i jego przyjaciele dają po 300-350 spektakli rocznie. Mało pozostaje czasu na pisanie. Wystarczy go jednak, by po 2 latach tych wędrówek znów zawitać w Olimpii.
Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aime tant ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie, Madeleine, que j'attends là. J'attends Madeleine, mais il pleut sur mes lilas, il pleut comme toutes les semaines, et Madeleine n'arrive pas. Ce soir j'attends Madeleine, c'est trop tard pour le 30-33, trop tard pour les frites de chêne. Madeleine n'arrive pas. Madeleine, c'est mon horizon, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaston. Mais ce soir j'attends Madeleine, il me reste le cinéma, je pourrais lui dire des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie, toute ma vie, Madeleine, qui n'arrive pas. Ce soir, j'attendais Madeleine, mais j'ai jeté mes lilas. Je les ai jetés comme toutes les semaines, Madeleine ne viendra pas. Ce soir, j'attendais Madeleine, c'est fichu pour le cinéma. Je reste avec mes je t'aime, Madeleine ne viendra pas. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi, mais sûr qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Ce soir, j'attendais Madeleine, tiens, le dernier tram s'en va, on doit fermer chez Eugène. Madeleine ne viendra pas, elle est pourtant tellement jolie, elle est pourtant tellement tout ça, elle est pourtant toute ma vie, Madeleine, qui ne viendra pas. Mais demain, j'attendrai Madeleine, je rapporterai du lilas, j'en apporterai toute la semaine. Madeleine, elle aimera ça. Demain, j'attendrai Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aimera ça. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi, tant pis si elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Demain, j'attendrai Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime. Et Madeleine, elle aimera ça.
Wydawca Siegers drukuje jego teksty. Jacques jest przeciwny nadawaniu rangi poezji tekstom piosenek. To nie jest w ogóle sztuka, kipi ze złości, bo nawet nie zapytano go o zdanie przed wydaniem zbiorku. To nie jest Ravel czy Rimbaud. Trzeba by za tekstem piosenki stał żywy wykonawca. Wyjątek być może stanowi Le Plapeï, dlatego Jacques śpiewa go zawsze jedynie z akompaniamentem gitary. Znów wyjazdy. Tym razem jego sława zakreśla coraz szersze kręgi. Od krajów Beneluxu po Kanadę i Związek Radziecki. W Quebecu Jacques odkrywa nową pasję – latanie. Po powrocie do Paryża podejmie się konsekwentnej nauki, którą zakończy uprawnieniami współpilota odrzutowca. Jak coś zaczyna, nigdy nie robi tego połowicznie. Spotkany w Montrealu debiutant Henri Tachon pragnie się przykleić do ekipy Brela w charakterze oświetleniowca. To nie ma żadnego sensu. Jeśli chcesz coś osiągnąć, musisz jechać do Paryża i sam walczyć o siebie, mówi mu Brel. W jakiś czas potem napisze wstęp do pierwszej płyty Tachana. W przeddzień październikowej premiery Olimpii 1964 roku trwa jeszcze orkiestracja piosenki Amsterdam, równoległa z nagrywaniem nowej płyty. W gorączce przygotowań Robert przypomina sobie, jak znajomy dyrygent, zapytany o to, ile czasu zabiera mu zorkiestrowanie utworu, odpowiadał zawsze z filozoficznym namysłem: to zależy od tego, ile czasu mi zostało.
Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui chantent, les rêves qui hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui dorment, comme des oriflammes, le long des berges morts. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, pleins de pierres et de drames, aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent, dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants, ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en plus. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent, ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon France. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors, le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port de l'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, dans Bourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames.
Technicy Olimpii mówią, że Brel nie dba o pieniądze tak samo jak Wielka Piaf. Tyle, że ma od niej większe poczucie humoru. Po premierze Jacques zamawia na scenie niecodzienną kolację. Zaproszeni są wszyscy współtwórcy jego sukcesu. Od Bruno Cocatrixa, Ediego Barclaya, u którego po odejściu Canettiego z Philipsa Brel teraz nagrywa, przez muzyków aż po bileterki i garderobiane. Jaki triumf, klepie go ktoś po ramieniu. Tak, odpowiada Jacques, zastanawiam się, co teraz mógłbym robić. Najbardziej w tym zawodzie cenię uczciwość. Bez grama taniej łatwości, wyznaje w jakiś czas potem dziennikarzowi Pierre'owi Berreur, swemu przyjacielowi. Do tej pory udało mi się zachować godność, ale teraz się duszę. Ja działam pod wpływem instynktu, a któregoś dnia poczułem, że staję się przemysłowcem show biznesu. Chcesz bombę dziennikarską? Odchodzę. W momencie, gdy jego sława ugruntowana jest na co najmniej 20 lat. Ale miną jeszcze 2 lata, zanim jego decyzja dojrzeje. W 64 umierają jego rodzice. Krytyka muzyczna przydziela mu coraz nowe nagrody. Choć zdarzają się zarzuty o zbytni pesymizm jego piosenek, niepotrzebny niepokój o losy jego kariery. Jednego nie chcę, odpowiada Brel, żeby moje piosenki były szare. Życie jakby na przekór jego myślom przynosi w 65 roku występy w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Ale wreszcie w jakimś hotelu w Vittel oznajmia przyjaciołom, że kończy cały ten cyrk. Doprowadza do końca kontrakty i zamyka karierę sceniczną. Koledzy jeszcze wątpią, Cocatrix namawia, ale Jacques nie zmieni decyzji. 6 października 66 roku cała Francja wie, że to już koniec. Przez 3 tygodnie występów w Olimpii każdy wieczór kończy się na granicy zdemolowania sali. Wierny swemu zwyczajowi niebisowania, aktorzy nie powtarzają ostatniego aktu, Brel powraca na scenę w szlafroku. Sądził, że publiczność już zrezygnowała. Przez rok jeszcze Brel wypełnia podpisane kontrakty. Występuje m.in. w Albert Hall w Londynie i w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Decyzja zakończenia kariery piosenkarskiej nie oznacza zakończenia pisania tekstów. Niektóre z nich, wyrażające pogardę dla szowinistów flamandzkich, będą budzić ich gwałtowne protesty. Ostatni przystanek, Tournée 67, ma miejsce w Roubaix. I choć w czerwcu tego roku będzie jeszcze wspomniany Carnegie Hall, w życiu Brela dwie nowe pasje zajmą teraz miejsce. Zakupiony niedawno statek, jak zwykle podejmuje naukę na kursach, i nieoczekiwanie kino. W Paryżu czeka bowiem nowo poznany reżyser André Cayatte.
J'étais vraiment, vraiment bien plus heureux. Bien plus heureux avant, quand j'étais cheval. Que je te promenais, madame, sur mon dos. Jolie madame, en forêt de Fontainebleau. Mais tu as voulu que je sois ton banquier. Tu as même voulu que je me mette à chanter. Je n'étais qu'un cheval, oui, oui, mais tu en as abusé. Par amour pour toi, je me suis varié.